Objawienie świętego Jana, 14 rozdział. Objawienie świętego Jana, 14 rozdział. W dalszym ciągu nie schodzimy z góry. Te biblijne przeżycia góry były niezwykłe. Czy tam Mojżesz na górze, kiedy odbierał przykazania i spotykał się z Bogiem, kiedy chciał, żeby Bóg mu objawił siebie, czy to wtedy, kiedy uczniowie są z Panem Jezusem na górze przemienienia i właśnie też jest tam Mojżesz i Eliasz, nie chcą stamtąd schodzić. Te góry mają w sobie coś szczególnego. Tutaj również widzimy tą górę Syjon, baranka, stoi z nim 144 tysiące. To są ci, którzy mają wypisane imię Jego na czole i imię Jego Ojca. Od tego się zaczął ten cały opis, piękny, wspaniały. Jan, kiedy patrzy na to, to pamiętamy, że on jest jeszcze na ziemi. On jest jeszcze na ziemi, ale słyszy i widzi rzeczy, które dzieją się tam w niebie. Kiedy słuchamy słów Pana Jezusa, tak właściwie to przeżywamy takie bliskie spotkanie z Nim. Najbliższe spotkanie z Panem Jezusem to jest wtedy, kiedy Kościół się spotyka. Mówi, gdzie dwóch lub trzech w imieniu moim, tam jestem pośród nich. To są najbliższe nasze spotkania. My może nie mamy takich wizji, jak tutaj Jan miał, ale to są nasze najbliższe spotkania. Słuchamy słów Pana Jezusa. Przyglądamy się temu, co mówił o swoim królestwie. I też przeżywamy to sami między sobą, Jego królestwo. Jan mógł być, jak powiedzieliśmy, mógł być zmęczony już tym widokiem ziemskiej polityki, ziemskiej tyranii. Mógł być zmęczony tym widokiem tej ziemskiej mądrości, którą naokoło do niego serwowano. Tego głupiego, czy wręcz diabelskiego gadania. Tu nawiązuje do tych stworzeń, zwierząt z poprzednich rozdziałów, którym dano paszczę, by mówiły jakieś tam wielkie rzeczy. Jesteśmy zasypywani takimi rzeczami. Jan mógł mieć już tego dosyć i Boże dzieci czasami też mogą mieć dosyć. Mogą mieć dosyć słuchania telewizji, mogą mieć dosyć słuchania tego paplania, które wszędzie gdzieś tam dookoła jest, o różnych głupotach życia, po prostu głupotach. Boże dzieci mogą mieć już tego po prostu serdecznie dosyć. Tak mógł przeżywać to Jan. Mógł mieć dosyć swojego cierpienia, prześladowań, tych wszystkich diabelskich działań, czy to religijnych ze strony Żydów, czy to niereligijnych ze strony właśnie władz. Ale teraz właśnie jego uwaga jest skierowana na efekt końcowy, na to, co ma się wydarzyć. Na ten moment, kiedy już ci wybrańcy są razem z Panem Jezusem. Kiedy myślałem o tym, przypomniał mi się wiersz Staffa, napisał go w 1946 roku dla swojej żony. Pisał w taki sposób, mówi, będziemy znowu mieszkać w swoim domu, będziemy stąpać po swych własnych schodach. Nikt o tym jeszcze nie mówi nikomu, lecz wiatr już o tym szepce w ogrodach. Nie patrz na smutnych tych ruin z walizka, nie płacz. Co prawda łzy to rzecz niewieścia. Widzisz, żyjemy, choć śmierć była bliska. Wyjdźmy z tych pustych ulic na przedmieścia. I tak dalej idzie cały ten wiersz. Ma dookoła siebie ruiny, zgliszcza, ma dookoła siebie śmierć, ale mówi te słowa, one gdzieś tam zapadły mi jeszcze ze szkoły w głowie. Będziemy znowu mieszkać w swoim domu, będziemy stąpać po swych własnych schodach. To jest marzenie, które on tutaj miał, to było ziemskie. Ale kiedy my czytamy te słowa Księgi Objawienia, również rozbudzają się w nas pragnienia i te marzenia o własnym domu, o własnym miejscu, już zbudowane nie rękami ludzkimi, ale rękami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Takie podobne pytanie też, bo można sobie zadać pytanie, kto tam jest? Kto stanie na tej górze? I takie właśnie pytanie zadał już dużo wcześniej Dawid. Tak to często powtarzam, staram się przypominać. Łatwiej się wtedy czyta psalmy, kiedy rozumiem taki pewien klucz, że Dawid był prorokiem. Dawid był prorokiem. I Dawid widział rzeczy, które dotyczyły Mesjasza. Widział rzeczy, które dotyczyły przyszłości. Więc wcale bym się nie zdziwił, gdy pewnego dnia będziemy rozmawiali z Dawidem. Dawidzie, co ty widziałeś, kiedy mówiłeś o tym i pisałeś o tym, że kto może wstąpić na górę Pana? Kto może wstąpić na górę Pana? Kto stanie na Jego świętym miejscu? Co widziałeś? I odpowiada tutaj dalej, kto ma czyste dłonie, niewinne serce, kto nie skłania duszy swojej ku próżności, nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba. I później takie męskie zakończenie, podwójna, taki jakby refren, podnieście bramy, wierzchy wasze i podnieście się bramy prastara, by wszedł król chwały. A kim jest król chwały? Pan potężny i silny, Pan potężny w boju. I jeszcze raz mówi, podnieście bramy, wierzchy wasze, podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Kim jest król chwały? Pan zastępów. On jest królem chwały. Widział tego króla chwały, widział naszego Pana Jezusa Chrystusa, widział na górze przemienienia właśnie z tymi, których ręce są czyste, które są oczyszczeni przez Pana. To jest piękny widok również i dla nas, prawda? W ubiegłym tygodniu rozmawiałem z przyjacielem, tak zupełnie niespodziewanie, już kilka razy pisałem mu gdzieś tam wiadomość, jakoś nie było odpowiedzi, a tym razem jednego dnia napisałem, a na drugi dzień on zaraz zadzwonił. Nie wiem, niektórzy mogą go jeszcze pamiętać, on tu przyjeżdżał, miał wtedy 70 lat, 71 dokładnie. Lat, kiedy tu przyjeżdżał, pomagał nam w uzyskiwaniu partnerstwa, robiliśmy to obozy językowe, które tutaj miały miejsce czasami jeden po drugim. Dzisiaj ma już 91 lat, ponieważ mogliśmy się widzieć. Jego ręce się trzęsły, pytałem się, jak tam Betty, co robi jego żona. On mówi, że Betty już niestety jest bardzo chora. Straciła pamięć. Pamięta tylko 5 minut. Po 5 minutach już nic nie pamięta ze swojego życia. Ale taka ciekawa rzecz. Mówi, bo w dalszym ciągu on, można powiedzieć, 91 lat, to już mógłby sobie dać na luz, jak to się mówi, ale nie, on w dalszym ciągu pastoruje w domu opieki społecznej. Tam, gdzie jest pacjentem, czy jest mieszkańcem domu opieki, domu starości, tam również jest pastorem. 40-paroosobowy zbór tam jest. Nie wszyscy są wierzący, ale on im wszystkim tam usługuje, w tym domu opieki. I mówi, stało się taka dziwna rzecz, mówi, to cud był, że podprowadził Betty do pianina i ona położyła palce i dźwięk po dźwięku zaczęła grać z powrotem i czytać nuty nawet. Odtworzyła jej się pamięć co do czytania muzyki i co do muzyki samej. Więc muzyka po prostu ma w sobie coś niezwykłego. Ma w sobie coś zastanawiającego. Bo już to nieraz wspominałem, kiedy tu stoją czasami muzycy, jeden z Niemiec, drugi z Polski, skądkolwiek i razem grają i oni się rozumieją. Więc można nią komunikować między narodami, między językami, między pokoleniami. Bo czasami, to też jest takie piękne na obozie, kiedy byliśmy, siedział ojciec i syn i razem grali w uwielbieniu. Nie ma wtedy różnicy pokoleń. Grają, jeden gra na jednym instrumencie, drugi na drugim, ale grają tą samą pieśń. Pamiętamy też, opowiadałem taką historię o pewnym misjonarzu, który pojechał, no był właściwie na tych terenach indiańskich, na terenach Indian. Bardzo pragnął dostać się do pewnego plemienia. Ciężka była przeprawa, w różny sposób tam docierał do nich. Kiedy już dotarł, był cały brudny, czerwony od ziemi i tak dalej. I na dodatek oni go nie przyjęli. Mieli jakąś uroczystość i oni nie chcieli tam białego ze sobą. Więc siedział na boku i myślał, Boże, no po co tyle wysiłku, po co tyle zmagań, przyszedłem tu na próżno? I taką ciekawą myśl mu Bóg podsunął. Zobaczył człowieka, który prowadził ceremonię i tańczył. Wiecie, jak to Indianie tańczą, oni opowiadają swoje dzieje, opowiadają o polowaniach i tak dalej. To jest ich muzyka i po to im służy. Kiedy to zobaczył, przyszła mu myśl, żeby zatańczyć wieść o Mesjaszu. Zatańczyć wieść o Mesjaszu. Wyobrażam sobie, co mógł pomyśleć. A nie będę się wygłupiał, no, nie znam się na tym. Ale przyszła mu myśl, podszedł, zapytał, poprosił, nawet nie miał czasu na próby i tak dalej. I po prostu to zrobił. Zatańczył opowiadanie o Mesjaszu. Był gotowy na coś nowego, żeby zrobić coś, czego nigdy wcześniej nie robił. To tak się spodobało ludziom wszystkim i temu, który to prowadził. Co to znaczy? Powiedz mi, co to znaczy? On się tego nauczył i opowiadał to innym, jako ten główny tancerz, opowiadał to w innych plemionach, poszedł dalej i opowiadał taniec o Mesjaszu, który się urodził, który żył, cierpiał, zmartwychwstał. Muzyka ma coś w sobie niesamowitego, ale pytanie jest takie, czy ja jestem gotów uczyć się nowych rzeczy? Czy ja mam otwarte ucho? Bo to nie jest tylko moja, no właściwie to jest zdolność, która jest mi dana, bo jeżeli ktoś się urodził, no nie potrafi zupełnie, no to jeszcze tu na ziemi, no to tam to nie jest takie strasznie potrzebne. Ale tu czytamy, w tym naszym fragmencie, że oni śpiewali pieśń w trzecim wierszu przed tronem, przed czterema postaciami, przed starszymi i nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć. Nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć. Jak tylko owe 144 tysiące, którzy zostali wykupieni z ziemi. Trzeba mieć słuch, trzeba mieć to dane, żeby móc uczyć się śpiewu, uczyć się muzyki. Oczywiście można to robić w jakiś inny pośredni sposób, da się tak robić, ale to już nie jest to samo, nie o tym tutaj jest mowa. Więc ważne jest to, żeby Pan Jezus bardzo często mówił, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Więc ważne jest to, żebym otworzył swoje uszy, żeby Boże, otwórz mój słuch, żeby uczyć rzeczy nowe, żeby mógł się uczyć Twojej nowej pieśni. Twojej nowej pieśni. Kiedy myślałem jeszcze o tej muzyce, myślałem o tych różnych momentach, kiedy jest używana. To są, czasami jest radosny moment, czasami jest smutny moment. Czasami na pogrzebie, czasami na weselu. Czasami jest to pieśń miłosna, czasami kiedy idą żołnierze do boju. W różnych momentach śpiewamy pieśni. No najczęściej chyba jednak, kiedy są takie radosne. Niemniej jednak Pan Jezus coś chce nam przez to powiedzieć. W pewnym momencie też mówi, rozgląda się po ludziach, którzy stoją dookoła Niego. Mówi, do kogo was porównam? No z kim mam was porównać? Wiem, porównam was do dzieci. Jesteście jak pewne dzieci, które bawią się na rynku i wołają do swoich rówieśników. No co wy? Graliśmy wam, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy wam pieśni smutne, żeby to dobrze przeczytać, na flecie nie tańczyliście, śpiewaliśmy wam pieśni smutne, czyli żałobne, a nie płakaliście. Pieśń wymaga od nas reakcji. Ona prowokuje nas. Powinieneś coś z tym zrobić. Jeżeli jestem drewniany kołek w tym duchowym znaczeniu, to ta pieśń tam nic na mnie nie znaczy. Czasami po ludzku tak jest, prawda, że ktoś w ogóle na niego to nie ma wpływu. Ani mu się nie chce śpiewać, ani tańczyć, ani nic. Ale tutaj Pan Jezus używa takiego obrazu. Czy do ciebie to w ogóle dociera? Czy do ciebie dociera moja muzyka, moja nowa pieśń? Czy twoje serce jest otwarte na moje nowe prowadzenie? Czy będziesz zawsze mówił, nie, ja wolę po staremu. Ja do tego nie jestem przygotowany. Ja nie mam takich możliwości, zdolności i tak dalej. Pan w ogóle wie o tym. Ale ja ci gram nową pieśń. Ja ci gram nową muzykę. Ty masz otworzyć swoje ucho, swoje serce, masz przyjąć te słowa i wtedy ta pieśń zacznie grać w tobie, będzie uczyć cię czegoś nowego. Więc mówi, czemu nie uwierzyliście? Czemu nie zareagowaliście? I to jest ta stara prawda, którą Pan Jezus później powtórzy, tylko moje owce, one znają mój głos i ich uszy są otwarte na to, żeby usłyszeć i zrobić z tym coś i być posłusznym mojemu głosowi. Bo tak jak powiedziałem, wielu ludzi słuchaj, nawet wydaje mi się to całkiem niezła melodia. Ale może zróbmy ją inaczej. Tak zrobił Marx. On posłuchał tej melodii chrześcijańskiej i stworzył właśnie komunizm, socjalizm. To był jego twór. Nie z Bogiem. My to sami zrobimy. Ja to zrobię według własnej nuty. Według własnego rytmu. Ja to zrobię po swojemu. Tak? To są wielkie jakieś systemy, a czasami to się dzieje w życiu zwyczajnego, prostego człowieka, który mówi sobie, a ja wierzę w Boga, ale to będę robił po swojemu, bo ja tak to widzę. I niektórzy potrafią mieć Biblię, czytać ją, właśnie nią się podpierać, ale tylko właśnie po to, żeby tańczyć według własnego rytmu, własnej melodii, żeby skupić się na tym, co jemu pasuje. Kiedy czytam Dziejach Apostolskich, pamiętamy ten moment, kiedy nawracałem się tysiące, co było ich cechą charakterystyczną, chyba wszyscy znają to na pamięć prawie, że trwali w czterech rzeczach. W czym? W nauce apostolskiej, we wspólnocie, łamaniu chleba i modlitwach. Trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, łamaniu chleba i modlitwach. Cztery rzeczy. Dzieje apostolskie 2:42. To jest werset, który powinniśmy mieć zakreślony w naszych Bibliach. Jeżeli ktoś ma w czymś trwać, to nie pozwala się wybić z tego miejsca. To on pilnuje tego miejsca. To on zabiega o to miejsce. Dla niego to miejsce jest ważne. Nie ruszę się stąd. Ja muszę słyszeć. Ja muszę mówić tym nowym językiem. To jest coś, co się dzieje z Kościołem Bożym. Kiedy Pan Jezus przynosi swoje królestwo, to oni nagle się otwierają. Tak, chcemy słyszeć. Chcemy słuchać więcej, Panie, Twojego słowa. Chcemy modlić się. Chcemy, mają nowe serca, więc jest wspólnota, łamanie chleba. Dzielą się, już nie ma, że pan i sługa, nie ma, że bogaty i biedny, wykształcony, niewykształcony. To jest wspólnota, bo mają nową pieśń. Oni śpiewają nową pieśń. Usłyszeli, słuchają, chcą słuchać, trwają w tym. Trwają w modlitwach, w wspólnocie, łamaniu chleba, nauce apostolskiej. To jest Kościół Boży. I ich z tego się nie da wybić. Nie można im tego kazać. Oni po prostu pragną tego za wszelką cenę. Czytamy dalej tutaj tą charakterystykę zbawionych. W czwartym wierszu czytamy, są to ci, którzy się nie skalali z kobietami. Są bowiem czyści. Ten następny fragment omawialiśmy szerzej. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa. Są bez skazy. Takie dziwne sformułowanie. Są dziewicami. Nie pokalali się z kobietami. Są czyści. Co to znaczy, co to nie znaczy? Biblia jest bardzo wrażliwa, jeżeli chodzi o czystość seksualną. I bardzo poważnie podchodzi do czystości seksualnej. Zobaczmy, mówi się powszechnie tak, że miłość jest bezwarunkowa. Najpiękniejsza miłość to miłość bezwarunkowa. No, może w stosunku rodziców do dzieci, bo tam dziecko nic właściwie nie daje. Są zwyrodniali rodzice oczywiście, ale generalnie rodzice kochają maleństwo, choćby się urodziło zdrowe czy niezdrowe, czy brakowało mu kończyn, cokolwiek. Kochają to maleństwo. Tak jest w naturalny sposób. To może być jeszcze. Ale jeżeli mówimy o tych partnerach, którzy są przyjaciółmi na całe życie, czy mogę powiedzieć, czy to jest miłość, że powiem, kocham, ale mam jeszcze kogoś innego. Bardzo cię kocham, ale od czasu do czasu spędzam czas z kimś innym. Albo czy istnieje miłość bez czystości seksualnej? Bez wierności? Nie ma czegoś takiego. Więc miłość ma swoje warunki. Boża miłość ma swoje warunki. I nikt nie będzie mówił czegoś odwrotnego. Żyjemy. W 15 przeczytam parę fragmentów z Biblii, które mówią o tym, jak ważna jest czystość właśnie seksualna. Dzieje apostolskie, może kto zapisuje, to będę mówił te odnośniki, nie musimy tego otwierać, ja będę jakby przepytywał was, że tak powiem. W Dzieje apostolskie pierwsi chrześcijanie się nawracają, pierwsi chrześcijanie z pogan właśnie. 15:20, Dzieje 15:20. Mają się powstrzymywać od czego? Mają mieć cały zakon? Mają mieć wszystkie przykazania? Mają się obrzezać? Nie ma takiej kwestii. Powiedziane jest tylko, mają się powstrzymać od splugawionych rzeczy, od bałwanów, od przelewu krwi i właśnie wszeteczeństwo. Ponieważ wszeteczeństwo rozprzęgało się wszędzie. To właściwie świetnie pokazuje list do Rzymian, pierwszy rozdział, 24 wiersz. Co się dzieje z ludźmi, którzy bezczeszczą Boga w swoich oczach? Dla których Bóg jest wypaczony. Obraz Boga jest wypaczony. Co się dzieje z nimi? Również ich ciała oni bezczeszczą między sobą. Tak? Żyją jak chcą. Ten z tym, z tamtym. Wszystko jedno. Na prawo, na lewo. Tak mi uczucie podpowiada. Tak mi serce podpowiada. Więc tak żyją. Jeżeli tak jest wypaczony obraz Boga, to tak jest życie ludzi. Nas już dzisiaj prawie nie dziwi to, co słyszymy dookoła, kiedy są wszelkiego rodzaju przestępstwa nawet na tle seksualnym różnego rodzaju. To jest ohydne, to jest obrzydliwe i jaki jest Bóg, tak jest później życie człowieka, również pod względem seksualnym. Jaki jest Bóg, tak jest życie człowieka, również pod względem seksualnym. Apostoł Paweł do Koryntian, pamiętacie, niestety taka niechlubna rzecz była, mówi, słyszę się o was, do Tesaloniczan mówią, słyszę o waszej wierze, miłości i tak dalej, ale tu mówi, słyszę się o was, niestety do Koryntian mówi, o waszym nierządzie. O wszeteczeństwie. Inni o tym opowiadają. Że się nawet chwalicie między sobą. A tak są u nas członkowie zboru, którzy żyje sobie z macochą. Tak? To było obrzydliwe. Mówi apostoł Paweł, to nie może być tolerowane. Absolutnie. Nie może taki stan być. Jeżeli ktoś żyje w sposób nieczysty. I dalej w 6 rozdziale, 13 wierszu, daje pewien obraz. Mówi, no tak, masz swoje ciało, twój brzuch jest dla pokarmu. Tak? Pokarm jest dla brzucha, jest okej. Okay. Ale twoje ciało jest dla Pana. I Pan jest dla ciała. Twoje ciało nie jest dla wszeteczeństwa. Nie jest dla rozwiązłości seksualnej. Więc moje ciało bardzo dużo mówi o tym, bo stosunek do seksualności mówi o tym, co, jaki jest mój Bóg. Później dalej, bo to jest 6:13, 6:18 mówi: uciekajcie przed wszeteczeństwem. Uciekajcie. Tak? List do Galacjan, znowu apostoł Paweł wymienia, mówi te gwiazdy, takim niesławne gwiazdy w cudzysłowie, uczynki ciała, mówi: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, to wszystko jest jawne. To wszystko jest jawne. I to wychodzi na jaw prędzej czy później, a potem doda pod sam koniec, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Jeśli sieje z ciała i wyłącznie polega na ciele, to taki owoc będzie żął w swoim życiu. Prawda? List do Efezjan, 5:3 mówi tak, tam też mówi o takim nowym życiu, żeby byli znani, żeby widzieli ludzie, że jak oni są nowi. I dochodzi w pewnym miejscu, 5:3 mówi: rozpusta, nieczystość, wszelka nieczystość, jakaś chciwość, niech nawet nie będą wymieniane pośród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd, błazeńska mowa, nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. 5 podsumowuje bardzo wyraźnie: gdyż wiedzcie to na pewno, że żaden rozpustnik, albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Żaden rozpustnik nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. To, że człowiek czasami w jakiś sposób upadnie, nikt zna jest, bo kiedy czytamy te słowa, powiedziałem, kto wstanie na tej górze. Tak? I to mogło być zapytanie wielu ludzi, którzy czytali w przeciągu historii, czy ja tam będę? Przecież ja nie jestem taki doskonały. Przecież mi wiele brakuje. Czy ja nie upadłem? Gdyby wziąć dosłownie te słowa Pana Jezusa, jak gorszy cię twoje oko, albo gorszy cię twoja ręka, to tu powinny siedzieć same tylko korpusy bez oczu. Czyż nie? Tam sam Pan Jezus powiedział, że ktoś jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Każdy z nas, a seksualność szczególnie, nie mówimy o tym. Ale to jest w nas, to jest jak gdzieś tam ten ładunek jądrowy, tak? Jak te elektrowni jądrowej. To gdzieś tam jest. Jest wielka moc tego, ale jeżeli to jest źle ukierunkowane, wtedy sieje spustoszenie wszędzie dookoła. Ponieważ ty sam i wiele innych osób jest później dotkniętych przez takie postępowanie. W listach Hebrajczyków mówi, jak powinno być postrzegane małżeństwo. Małżeństwo powinno być postrzegane z czcią. Tak? Jest godne czci u wszystkich i niech będzie szanowane u wszystkich, łoże nieskalane. Rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg. Bardzo wyraźnie jest to napisane. Dzisiaj mówi się nam wręcz małżeństwo to przeżytek, to coś innego. Nawet dzieci się uczy od przedszkola, żeby chłopcy ubierali sukienki. Nie ma płci, to jest kwestia wyboru. Wtłacza się ludziom głupoty na różne sposoby. Na różne sposoby. I to będzie się szerzyło coraz bardziej. List do Kolosan mówi 3:5, Kolosan 3:5 mówi: umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Pierwsza rzecz mówi nieczystość, wszeteczeństwo. Druga nieczystość, namiętność, zła pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem. I do Tesaloniczan wprost mówi, jaka jest Boża wola? Mówi, jaka jest Boża wola? A wcześniej, jak czytaliśmy tam, mówi, Bóg, bo Bóg wasz jest święty. Takimi bądźcie, jak jest wasz Bóg, święty. Jaki jest twój Bóg? Takie będzie twoje postępowanie. Jeżeli Bóg jest gdzieś tam nieobecny, gdzieś tam przemyka oczy i tak dalej, to takie będzie postępowanie ludzi. Jeżeli Bóg jest taki jak Hare Krishna, czy jakiś Allah, takie będzie postępowanie tych ludzi. Jaki jest mój Bóg? Dlatego powiedziane jest, my mamy świętego Boga. I wola Boża jest nasza taka, w stosunku do nas taka. 1 Tesaloniczan 4:3. Wasze uświęcenie, żebyście się powstrzymywali od nierządu. Bo nierząd atakuje, nieczystość atakuje w różny sposób, ale tu czytamy o nich, stoją na górze i oni są dziewicami, nazwane jest dosłownie. Dziewicami. Oczywiście to nie dotyczy, to oczywiście dodaję, to nie dotyczy celibatu. Gdyby tak było, to no, jak Piotr by tam stał? Miał żonę przecież. To nie dotyczy żadnego celibatu, nie aprobuje celibatu. Małżeństwo ma być we czci, tak jest powiedziane. Powiedziane jest też w Księdze Objawienia 3 rozdziale, jeszcze w 4 wierszu, mówi, że oni nie zbrukali swoich szat. Nie zbrukali swoich szat. Tak, z jednej strony, ale z drugiej strony zaraz później przeczytamy o tym, że my te szaty mamy wypłukane, we krwi baranka, oczyszczone. Zobaczcie, seksualność to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie Bóg zaplanował dla człowieka. Mogę sobie to wyobrazić, tak próbuję czasami sobie wyobrazić. Pan Bóg tworzy ziemię, wszystko, człowieka na tej ziemi i mówi, dam mu specjalny, szczególny prezent. Właśnie jego seksualność, jego płciowość. To, że będą do siebie ciągnęli, że będą mieli z tego wielką radość. To, że z tego będą oglądali owoce, bo to będzie wielka radość, przyjemność i z tego później rodzą się dzieci. To jest coś pięknego, coś niesamowitego. To są duchowe byty. Tak? To nie są tylko coś tam, pieska można przygarnąć i kotka. Ale to nie jest to. To jest człowiek, to jest duchowy byt. I Pan Bóg mówi, tak to zamierzyłem dla człowieka. Coś pięknego. A diabeł mówi, a ja to wszystko pomieszam. I właśnie w tej dziedzinie najbardziej próbuje pomieszać w naszym życiu. Więc Bóg zaplanował coś pięknego. Jak jest nazwany Babilon? Babilon jest nazwany matką przetecznic. Będą dwa miasta, tak? Jeruzalem, to niebiański Jeruzalem, to jest oblubienica. To nie jest miejsce, to jest oblubienica. I jest Babilon, który jest matką przetecznic. I dlatego tu jest ten kontrast. Oni są czyści, nieskalani, pod tym względem, że są oczyszczeni. Są oczyszczeni przez Pana Jezusa. Oni brzydzą się tym, co jest złe. Uciekają od tego. Trwają w tej nowej pieśni, w tym, co Bóg daje im nowego. I nie chcą, nawet jeżeli upadnie. Nie chce. Boże, odwraca się od tego, ucieka. Tak? Będą trwali w słowie, będą trwali w modlitwie, żeby zwyciężać z Panem Jezusem. Co jeszcze jest potrzebne, żeby kogoś naśladować? Wracam troszeczkę do tego podążania za barankiem. Co jest potrzebne, żeby kogoś naśladować? Zobaczcie, jedni z takich najczęściej naśladowcy, to się mówi o fanach. Oni pewnie wszędzie jeżdżą za swoimi klubami, za swoimi idolami. Oni za nimi jeżdżą. Ale fan nie wystarczy. Nie wystarczy być fanem. Fan to mówi, o tu mam proszę bardzo koszulkę. Ktoś w średniowieczu mógł powiedzieć, o tu mam drzazgę krzyża Pana Jezusa. To są fani właśnie. Dzisiaj też może ktoś powiedzieć, o ja tu mam Biblię, 5 nawet na swojej półce. To są fani. Nie wystarczy być fanem Pana Jezusa. Nie wystarczy mówić o tym nawet w sposób pochlebny. To nie wystarczy. Bo Pan Jezus chce nas zaangażować. Chce nas wziąć mocno za sobą i uczynić nas swoimi naśladowcami, którzy będą przechodzili to samo. Że powiedzą później, tak jak apostoł Paweł, że ja cierpiałem, tak? Znosiłem cierpienia Chrystusowe na sobie. Że iść za kimś i naśladować go tak całkowicie, to ja muszę mieć całkowite zaufanie. Muszę ufać komuś. Że on idzie we właściwym kierunku, że to jest ta właściwa osoba, że idę z właściwą osobą w właściwym kierunku. Tak? Fan, jak ma dosyć, to wraca do domu. Naśladowca Pana Jezusa, idę za Tobą wszędzie. Pan Jezus się wręcz pyta w pewnym momencie, chcecie odejść? Proszę bardzo, wolna droga. Ale oni właśnie mówią, Panie, dokąd pójdziemy? Przecież Ty masz słowa życia. Przecież Ty masz słowa życia. Oni już usłyszeli tą pieśń, tą nową pieśń i oni chcieli słyszeć ją dalej, chcieli iść dalej za Jezusa, za Jezusem. To jest też traktowanie siebie jak niewolnika. Mówię to bardzo precyzyjnie, traktowanie siebie. Pan Jezus nie traktuje nas jak niewolników. Ale my, Pan apostoł Paweł o sobie mówi, jestem niewolnikiem Chrystusa. Pan Jezus mówi do nas, jesteście moimi przyjaciółmi. Co nie znaczy, że jest naszym kumplem. Co nie znaczy, że ja go mogę poklepać sobie po plecach, czy coś w tym rodzaju. On mówi, jesteście moimi przyjaciółmi, bo wyjawiam wam wszystko, bo otwieram przed wami swoje serce, bo prowadzę i mówię i tłumaczę tyle, ile się da, ile mogę. Tak? Ale on nie jest naszym kolegą, nie jest kumplem. Ale muszę mu całkowicie zaufać. I znowu jeszcze raz przypomnę te słowa z Jana 10:27. Owce głosu mojego słuchają, ja je znam, one idą za mną. Gdyby te owce były fanami, to te owce by może przesłuchały się, będzie, no, dobrze mówi, tak, to jest bardzo ciekawe, podyskutujmy na ten temat. A może pasterz mówi, idziemy tam. Nie, nie wiem, może pójdźmy inną drogą, bo tam nikt nie chodzi tam tą drogą. My się tam boimy, nam tam nie pasuje. To byłoby owce jako fani, tak? Ale owce tutaj te są posłuszne, znają ten głos i idą dokądkolwiek on pójdzie. Czy im to pasuje, czy nie? Ważne pytanie też. Trzeba sobie zadać, trzeba się zastanowić nad tym, ja nie odpowiem w pełni tutaj, ale parę takich myśli. Jak rozumieć zależność między tym, że Jezus jest moim, czy naszym pasterzem, a tym, że mamy tak zwanych pastorów. Właśnie stąd pochodzi ta nazwa, pastor od pasterza. Tak? Zobaczmy, zborowi został, Bóg powiedział tak, ustanowił w zborze, ustanowił Bóg apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli. Bóg ustanowił w zborze. To jest liczba mnoga. To nie jest pojedyncza rzecz. To nie jest tak, że jeden człowiek jest wyposażony w takie coś, że jest i prorokiem, i ewangelistą, i pasterzem, nauczycielem, i że ma jeszcze jakieś tam inne nieskończone dary, które by mógł mieć. Nie. Zbór jest wyposażony do tego, żeby sobie nawzajem usługiwać. Tak Pan Jezus mówi. Zbór jest... Pasterz to, co może zrobić, to stworzyć warunki, tak? Poprowadzić. Tu wiem, gdzie prowadzę. Owce mogą mówić, a nie, tam widziałem po drodze, słuchajcie, tam jeszcze inne krzaki są, tam jest lepiej. Tam słyszałem innego pasterza, tam ten pasterz mówił też ciekawe rzeczy, może tam pójdziemy. To w dzisiejszych czasach niestety zrobiło się troszeczkę zamieszanie pod tym względem. Robi się po prostu taki biznesplan, wypisuje się, jakie cechy by się chciało. I kiedyś człowiek jak dostał coś, to się cieszył. Tak? Jeżeli jeszcze to od Boga dostał, Boże, dziękuję, dostałem to od Ciebie. Dzisiaj idę do sklepu, nie ten mi samochód, nie pasuje, może tamten, może inny, po roku, nie zmienię na inny model. Tak dzisiaj, jeżeli podchodzimy do Bożych spraw w taki sposób, to robimy sobie krzywdę i innym naokoło. Zbór ma wszystko, co jest potrzebne, żeby funkcjonować. Tak mówi Pan Jezus. My mamy siebie ubogacać, przygotowywać właśnie do dzieła posługiwania sobie nawzajem i dalej. Tak właśnie jest stworzony Kościół. Więc jak wygląda pójście za Panem Jezusem? Czy to jest też ten aspekt, jest też wprzęgnięty w to zrozumienie, które masz? Nawet jeżeli mamy jakieś naturalne predyspozycje, to bardzo dobrze. Ale jeszcze do tego koniecznie musimy to zrozumieć. Są dary duchowe. Duch Święty swój szczególny sposób wyposaża nas. Właśnie, żeby nie było tylko to, że ja potrafię, nie potrafię, mam siły czy nie mam sił. Tylko Duch Święty wyposaża nas, żebyśmy tak szli za Panem Jezusem, żeby wszyscy mogli z tego mieć korzyść. Żeby zbór mógł rosnąć. Żeby chwała Panu była oddawana w sposób taki pełny. Pójście za Panem Jezusem to nie jest udręka. To jest owszem wziąć krzyż swój na siebie. Ale to jest z drugiej strony twórcze. To jest radosne, to jest piękne. Jeżeli pójdziesz za Panem Jezusem, może i stracisz swoje życie nawet. Ale zyskasz coś znacznie większego. Będziesz mógł uczestniczyć w dziele, które jest twórcze na wieki. Bo cokolwiek tu stworzysz na ziemi, to wszystko przepadnie. Mój, rdza, złodzieje, ktokolwiek. Zniszczone będzie. Ale jeżeli bierzemy udział w tym Bożym dziele, to są rzeczy, które trwają na wieki. Dlatego później mówię o tych przyjaciołach, którzy przyjmą nas w wieczności. Tak? We wtorek czytaliśmy w takiej pewnej ankiecie, które przeprowadzono wśród 200 tysięcy pracowników. Pytanie im było zadane, jaki jest główny powód twojej nieskuteczności? Główny powód nieskuteczności. Kto czyta ten codzienny chleb? Taka bardzo ciekawa lektura, którą rozdajemy każdemu, który by miał pragnienie. I analiza wykazała, że najbardziej dokuczał im brak docenienia. Brak afirmacji. Najbardziej pracownikom dokuczał brak docenienia. Stąd byli nieskuteczni. Docenienie było napisane, to podstawowa ludzka potrzeba. Jeden z naszych poetów, bodajże ksiądz Twardowski, nie wiem, to on napisał te słowa: śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą, prawda? Na pogrzebach czasami się to mówi. Dobrze powiedziałem, Twardowski czy ktoś inny, tak? Na pogrzebach się często mówi, ale to nie było zdanie przygotowane w związku z pogrzebem. To było zdanie przygotowane w ogóle z tym, z naszym ludzkim życiem, że po prostu no, dzieci odchodzą, ktoś się wyprowadza. Nie mamy siebie przez cały czas dookoła. I zobaczcie, jaką tragedią jest, jeżeli okazujemy, doceniamy siebie tylko w tym momencie, jak ktoś już wyjeżdża. Prawda? To straciliśmy dużo w międzyczasie. A już najgorsze i chyba najgłupsze jest to, gdy dochodzimy do grobu i wtedy dopiero nad grobem: jaki wspaniały człowiek. No wtedy to było fajnie. Co jemu to da nad grobem? Co jemu dają nad grobem wszystkie wasze pochwały? Bóg chce słyszeć od nas, z naszej strony również, wdzięczność dla Niego. Jeżeli On jest takim właśnie Bogiem, jeżeli tak Go właśnie widzimy, jeżeli widzimy Jego działanie w taki mocny sposób, jak to czytaliśmy w tych Dziejach Apostolskich na samym początku, usłyszeli o tym, co się stało z poganami, jak uwierzyli, jak ich Bóg pociągnął, jak się nawrócili, to oni wypuchnęli uwielbieniem. Więc pytanie jest, zawsze sobie zadaję, jakiego Boga widzisz? Jakiego Boga widzisz? Taki stary niedźwiedź, który śpi, my na paluszkach chodzimy, my się mu tam w znaki nie dajemy. Po prostu, tak? Jaki jest mój Bóg? Czy jest godzien najwyższej chwały? Jeżeli tak, to później to się przelewa na innych. Bo tak jak powiedziałem, nie ma miłości bez lojalności. Nie ma miłości bez wyrażania sobie tego. Nie ma miłości. Miłość ma swoje warunki. Jeżeli tego nie umiemy robić sobie w domu nawzajem, między rodzice ze sobą, dzieci, rodzeństwo, to okradamy siebie. Okradamy siebie. Brakuje czegoś. Jeszcze nie usłyszałeś tej nowej pieśni. Jeszcze ta nowa pieśń nie zagrała w twoim sercu. Jeżeli więcej jest żalu, więcej wypominania, jeżeli więcej jest jakichś przykrych rzeczy, to ta nowa pieśń jeszcze nie zadźwięczała. Jedna z najbardziej oczywistych prawd, które wyraził Pan Jezus, nasz arcypasterz, jak jest nazwany, powiedział tak: uderzą pasterza, a owce się rozproszą. Uderzą pasterza, a owce się rozproszą. I tak się stało w życiu Pana Jezusa. I taka jest prawda, bardzo często dzisiaj to jest to, wszystkie władze o tym wiedzą, jeżeli gdzieś tam jakaś grupa, coś tam się dzieje, jakiś szum jest, kto tam przewodzi? Jego trzeba zgarnąć. Pastor, który tutaj był powojenny, coś tu za dużo mu się nie podobało im się, zgarnąć go. Internowany był, tak? To jest oczywiste. To jest oczywiste, tak się robi w świecie. Szatan zna tą taktykę doskonale, to jest oczywista rzecz. Nie dajmy się oszukać, nie dajmy się zwieść. Bo czasami będą rzeczy, które nam się nie będą podobały, dotyczące Pana Jezusa, Jego prowadzenia. Uderzą pasterza, to co stało się z Panem Jezusem. Jak to? Naszego aresztowano, naszego Jezusa, nikt nic z tym nie zrobił, On się nie przeciwstawił, nie miał mocy, no jak to? I wszyscy się rozpierzchli. Musimy uważać też z tym i miejmy to w pamięci. Co zrobił Pan Jezus, żebyśmy my z Nim stanęli tam na górze? Bo to nie jest tylko, nie chciałbym akcentu położyć: ty zrób, ty zrób, ty zrób, ty zrób. Akcent najważniejszy jest na tym, co Pan Jezus zrobił. Co Pan Jezus zrobił. Bo to jest Jego dzieło. Ci wszyscy, którzy tam stoją, to nie są doskonali ludzie, którzy nigdy nic złego w życiu nie zrobili, którzy się urodzili w ogóle doskonale. Nie ma takich. To wyraźnie powiedzieliśmy. To jest dzieło Pana Jezusa, to, że oni tam się z Nim znaleźli. I to, że On widzi jako nieskalanych, czystych. To jest Jego dzieło. Kolosan 1,21 mówi: was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi, wrogo usposobionymi, uczynki wasze złe były, teraz co? Teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, żeby was stawić przed swoim obliczem jako świętych, niepokalanych, nienagannych. To jest Jego dzieło. Cudowne, piękne, wspaniałe dzieło. Zostaliśmy oczyszczeni krwią baranka. Jeszcze w 7 rozdziale, właśnie 14 wierszu, czytaliśmy, już wspomniałem wcześniej, że przyszli z wielkiego ucisku, pyta się, kim są i tak dalej. Właśnie przyszli z wielkiego ucisku. Co się stało? Oni wyprali swoje szaty we krwi baranka. Nie mam swojej sprawiedliwości. Żaden z nas nie ma swojej sprawiedliwości. Żaden z nas, nawet jeżeli zgrzeszył mniej czy więcej, nie możemy się porównywać. To nie ma sensu przed barankiem. Ale jeżeli doświadczyłem w swoim życiu Jego przebaczenia, wtedy wydobywa się z mojego serca wdzięczność, wydobywa się nowa pieśń. Nowe mam uszy do słuchania, chcę się uczyć tej nowej pieśni. Nikt inny tego nie może nauczyć. Tylko ci, którym zostało przebaczone, których szaty zostały obmyte we krwi baranka. Piękne, cudowne. I później w 21 rozdziale, 27 wierszu objawienia księgi, czytam dalej właśnie w taki sposób: nie wejdzie do Niego nic nieczystego, ani ten, kto popełnia obrzydliwość, kłamstwo. Tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka. Tam już nie będzie nieczystości. Nie będzie zdrady, nie będzie tych rzeczy, które tutaj nienawidzi dusza. Dusza wiernego, kochającego ucznia Pana Jezusa, który chce iść za Nim. Więc jeszcze raz podsumowując to, co bym chciał podkreślić. Nie ograniczaj Boga. Nie ograniczaj Boga ani swoim wiekiem, tak jak to robił Jeremiasz, mówi: za młody jestem. Nawet Samuel, który był dzieciątkiem, Bóg do niego mówił. Nie ograniczaj Boga swoim wiekiem, ani swoich dzieci, że mogą usłyszeć, że mogą zrozumieć, że mogą być prowadzone przez Pana Jezusa. Nie ograniczaj Go również w sędziwym wieku. To, że ktoś jest sędziwy, nie znaczy, że to już jest koniec. Bóg ma w dalszym ciągu dla ciebie swoje dzieła, które chce, żebyś wypełnił. Zaczyna się od tego, że usłyszałem, doświadczyłem Jego przebaczenia i wyrażam wdzięczność Jemu. Zaczynam widzieć inaczej innych ludzi dookoła siebie, zachęcać ich Bożym Słowem, mówić, dzielić się Bożym Słowem. Pan mi powiedział, Pan pokazał. Zobacz, przeczytajmy. Spotykamy się na przykład, taka możliwość jest, ktoś niewiele może, ale może na przykład spotkać się z kimś na kawiarence, ktoś mu opowiada, mówi: chodź, usiądźmy na chwilę, pomodlę się, pomódlmy się razem, pomodlę się o Ciebie. Prawda? Może tak być? My jesteśmy powołani do błogosławienia sobie, do modlitwy, do tego, żeby Słowo Boże w nas w taki sposób żyło. Nie ograniczaj Boga swoim wiekiem, nie ograniczaj Go swoimi zdolnościami czy ich brakiem. Bo są dary duchowe, które Bóg nam daje do tego, żeby Kościół Jego mógł obfitować, mógł rosnąć. On jest zapatrzony w swój Kościół. Na niczym mu tak bardziej, bardzo nie zależy, jak na Jego Kościele. Stąd jest kwestia, to co powiedziane, apostoł Paweł mówi, żebyśmy byli pełni zapału do pracy dla Pana. Żebyśmy byli pełni zapału. Jak wygląda człowiek, który jest pełny zapału, jeżeli coś razem robimy w ogródku? No to się rwie. Gdzie jeszcze mogę coś przekopać? A co jeszcze mogę zrobić? W kuchni. Pełen zapału. Wyobrażamy sobie? Remont domu. Ktoś pełen zapału jest. Biega, goni. Odwrotność to będzie co? Obija się. Nie chce mu się. No tam usiądę z tyłu, poczekam. Minie godzina i tam przyjdzie Pan, będzie zbawienie, wypłata i koniec tam. Czy tak? Pełni zapału do pracy dla Pana. Kiedy czytaliśmy w tygodniu, czytaliśmy o współpracownikach, którzy co robili? Dzięki waszym modlitwom zostałem uwolniony, a już byłem bliski śmierci, mówi apostoł Paweł. Dzięki waszym modlitwom. Nie ograniczajmy Boga tym, co nam się wydaje, tym, co mi się wydaje. Pozwól Jemu. O, zobacz, On jest w stanie dokonać tak cudownego, wspaniałego dzieła. I kiedy tu dzisiaj czytamy, to widzimy razem z Janem, razem z Dawidem, razem z wieloma innymi, baranka, który jest na górze przemienienia, na górze Syjon, razem ze swoim ludem, z tymi wybranymi, z tymi pierwocinami, tymi, którzy są najlepsi. Bo my jesteśmy wybrańcami z tego całego świata. Jesteśmy nowym narodem. Nowym narodem. Tak Bóg na nas patrzy, jak my patrzymy na to małe dzieciątko. Tak Bóg na nas patrzy. Ale mówi, chcę, żebyś się rozwijał, chcę, żebyś się cieszył. Jak to mówię często swoim dzieciom, największą satysfakcję mam, kiedy widzę, jak moje dzieci się cieszą czymś. Czy to jest mały krok, czy to jest duży krok. Czy zdobywają wielkie rzeczy, czy małe rzeczy. Cieszą się. I nawzajem ze sobą mówią: fajnie, ale fajnie, że ci poszło. Cieszę się, że ci się udało. Zosia wczoraj zadzwoniła gdzieś tam. Nie udało się ostatnio wygrać jakiegoś tam konkursu, jakim tam razem startowali. Ale nic. Wspieramy się nawzajem, zachęcamy. Fajnie, cieszymy się. Cieszymy się. I podobnie w tych duchowych kwestiach, w tych duchowych rzeczach, które robimy. Widzimy czyjeś poświęcenie, widzimy czyjeś zaangażowanie. Pełni zapału do pracy dla Pana. Dlaczego? Bo tam jest powiedziane, wiedząc, że co? że trud wasz nie jest daremny w Panu. Wszystkie dzieła ludzkie na tej ziemi spłoną. Wszystkie dzieła ludzkie na tej ziemi spłoną, ale trud w Panu nie jest daremny. I tylko trud w Panu. Nawet jeżeli ktoś powie, a ja taki byłem utyrany tym życiem, taki umęczony, tyle krzywdy mi porobiono, to może nie mieć z tym nic wspólnego. A ja nic tam nie zrobiłem, bo ja ci nie nadawałem, ja nie byłem do tego gotowy, ja miałem złe predyspozycje. Pan mówi, ale ja dałem tobie swój dar. Ja oczekiwałem, że ty to pomnożysz. Ja oczekiwałem, że ta nowa pieśń sprawi w tobie, że będziesz pobudzony do działania. Pobudzony do działania. Pieśń, Boża nowa pieśń, chce w nas uczynić coś wspaniałego, coś nowego. Wołaj do Boga. Jeżeli masz uszy dzisiaj do słuchania, wołaj do Boga. Powiedz Mu, otwórz się do Niego, niech On dokona swojego dzieła w tobie. Zapraszam do modlitwy. Powstańmy.